Ja witam wszystkich na kolejnym wykładzie ze zboru Chełma. Dzisiaj zgodnie z opowiedzią zajmiemy się tematem rozpoczętym 2-3 tygodnie wcześniej. Słowa naszego Pana zapisane w Łukasza 22:20. Ten kielich, który jest Wam nalewany przez krew moją albo we krwi mojej, jest nowym przymierzem. W części pierwszej udowadnialiśmy, i to gramatycznie, odsyłam wszystkich zainteresowanych, którzy tego nie widzieli i nie słyszeli, do części pierwszej. Tam wyjaśniliśmy gramatycznie, że te słowa właśnie powinny być tak przetłumaczone. A więc nie tak, jak powszechne tłumaczenia podają, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was będzie wylana, lecz ten kielich, który wam jest nalewany we krwi mojej, przez krew moją, jest nowym przymierzem. W tej części pierwszej również powiedzieliśmy o samym nowym przymierzu. Tam znajdują się liczne dowody na to, że biblijny opis Nowego Przymierza, jaki znajdujemy szczególnie w dwóch miejscach Jeremiasza, nie pasuje do rzeczywistości, jaką znamy od czasu pierwszego adwentu naszego Pana. Z czego wniosek, że wbrew powszechnemu przekonaniu wśród chrześcijan, Nowe Przymierze nie może działać, nie działa i nie może działać od czasu naszego Pana, ponieważ fakty opisujące działanie Nowego Przymierza nie przystają do rzeczywistości, której doświadczamy od czasu pierwszego adwentu aż do chwili obecnej. Zatem Nowe Przymierze według Biblii należy wciąż do przyszłości. Jego zawarcie należy wciąż do przyszłości. Coraz bliższej. I cieszymy się z tego, że coraz bliższej, ale jednak do przyszłości. Z podkreśleniem, że według Biblii, i to też było udowodnione w części pierwszej, to Nowe Przymierze będzie zawarte nie z całą ludzkością jako taką, ale z Izraelem, cielesnym Izraelem, 12 jego pokoleniami. Dlatego też cielesny Izrael w obecnym czasie już jest z powrotem swojej ojczyźnie w przygotowaniu na zawarcie tego nowego przymierza, przy czym bardzo ważny element, który musi jeszcze poprzedzić to zawarcie tego przymierza między Bogiem a Izraelem, to oczywiście rozpoznanie w Jezusie Mesjasza, na którego czekali, a którego nie poznali, gdy On tutaj był na ziemi w czasie pierwszego adwentu. To według Biblii wszystko ma się stać jeszcze przed inauguracją nowego przymierza. Zatem zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, ale takie są fakty. Taka jest chronologiczna kolejność zdarzeń, jeśli chodzi o nowe przymierze, Izrael, przyjęcie przez nich, uznanie przez nich Jezusa. O tym wszystkim mówiliśmy w części pierwszej, natomiast w części drugiej, tej obecnej, dzisiejszej, będziemy chcieli zainteresujemy się wyjaśnieniem, uzasadnieniem, biblijnym uzasadnieniem tych słów naszego Pana. Bo udowodnienie, że On tak powiedział, to jak gdyby część tylko tego tematu, tego wątku, bo natychmiast cisną się na usta pytania, dlaczego tak powiedział? W części pierwszej właściwie już też o tym była mowa, ogólnie w zarysie, bez pokazywania innych wersetów biblijnych, które z tego samego punktu widzenia mówią, z jakiego nasz Pan wypowiedział słowa zapisane w Łukasza 22:20. Zatem dzisiaj będziemy mieli część drugą, biblijne uzasadnienie słów naszego Pana, które w poprawnym tłumaczeniu powinny wyglądać, powinny brzmieć: ten kielich, który jest wam nalewany we krwi mojej, jest nowym przymierzem. Ja jestem na ekranie, ale za chwilę zniknę, żeby nie rozpraszać, nie przeszkadzać. Także pozostaniemy tylko później mój głos, pozostanie tylko mój głos i prezentacja na ekranie się przesuwająca do przodu. Także ja w tej chwili właściwie już tą zmianę wprowadzę. Znikam z tego ekranu i będę dalej prowadził ten wątek tak, jak by mnie nie było widać. A więc przechodzimy do rozważania tychże słów. Dlaczego nasz Pan tak powiedział? Czy jest to biblijnie uzasadnione? Czy tylko możemy sobie tak powiedzieć bez żadnych dowodów? Zacznijmy od tego, że z tych słów naszego Pana wynika, że kielich reprezentuje dwie rzeczy. Tak wynika ze słów naszego Pana. Bo skoro powiedział, ten kielich jest nowym przymierzem, no to kielich przedstawia, symbolizuje nowe przymierze. Powiedział, że on nim jest. Druga rzecz, która także jest tutaj obecna w słowach naszego Pana, że ten kielich przedstawia, reprezentuje cierpienia Kościoła. No bo powiedział, że ten kielich, który jest wam nalewany, jest nowym przymierzem. Wobec tego te dwie rzeczy tutaj są główne, obecne w jego słowach. Plus kolejna ważna rzecz, trzecia, dodaje jeszcze, że ten kielich jest tym nowym przymierzem, ten kielich wam nalewany jest nowym przymierzem, ale we krwi mojej, albo przez moją krew. Czyli Dodaję od razu, że kielich, który klasa kościoła, maluszkiego statka, ma pić, który jest im nalewany przez Boga i Jezusa, są nowym przymierzem tylko dzięki Jego krwi. Czyli dzięki Jego ludzkiej zasłudze im przypisanej. Bo bez tej krwi ten kielich, nalewany Kościołowi, maluszkiemu statku, nie mógłby być nowym przymierzem, ponieważ bez dodatku krwi Jezusa ich cierpienia, tej klasy cierpienia, niczyje cierpienia, nie miałoby żadnej wartości przed Bogiem, ponieważ byłyby ponoszone przez ludzi pod wyrokiem śmierci. Zatem tylko przez krew Jezusa, przez zasługę Jego śmierci za grzeszników, ci grzesznicy mogą dostąpić zdjęcia wyroku adamowego i przyjść do Boga w poświęceniu, stając się przed Nim, przed Bogiem, wartością, którą bez Jezusa nie są. Mam to pięknie pokazane w ofiarach Dnia Pojednania, cielcu i koźle, tak zwanym koźle pańskim. Przy czym obydwa zwierzęta, pomimo ogromnej różnicy w ilości posiadanego tłuszczu, są tam nazwane, w Biblii, zaraz tam dojdziemy, ofiarami za grzech i w każdym szczególe te ofiary za grzech miały być potraktowane tak samo, czyli dokładnie tak samo, chociaż bardzo, bardzo się różniły. Oto te zwierzęta. Jest, jak widzimy, znaczna różnica między nimi, cielec i kozioł. Te wersety nie będą pojawiały się na ekranie, ja je tylko czytam z Biblii, żeby przypomnieć wszystkim, co też miało się dziać według III Mojżeszowej 16 rozdziału z tymi ofiarami, które widzimy na ekranie w dniu pojednania. Ofiarowany cielec i ofiarowany kozioł. III Mojżeszowa 16 rozdział i jak widzimy na początek wersety 3 i 5, polecenie dla Arona. Oto jak będzie Aron wchodził do świątyni z młodym cielcem na ofiarę za grzech i baranem na ofiarę całopalną. Teraz piąty. Od zboru synów izraelskich weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego barana na ofiarę całopalną. Pojawia się kozioł w liczbie dwóch. Nie będziemy oczywiście tego drugiego kozła analizować, który potem był wypuszczony, a nie nas on tu nie interesuje. On nie reprezentuje tej klasy, którą Jezus miał na myśli, mówiąc o narowaniu im kielicha. Wynika to z samego faktu, że niby przyszedł do ofiary, miał być złożony, ale ostatecznie nie był. To już jest inny temat na inną okazję. Werset 11. Potem przyprowadzi Aaron na ofiarę za swój własny grzech cielca i dokona, to Biblia Warszawska mówi, przebłagania, najlepiej pojednania. Potem nie chodziło tylko, żeby Boga przebłagać, uprosić, ale żeby pojednać Boga z grzesznikiem, grzesznika z Bogiem. To jest coś mocniejszego, ważniejszego niż tylko przebłaganie. Doprowadzenie do pojednania oznacza, że grzesznik jest podniesiony ze swego stanu do stanu wolnego od grzechu, bo inaczej żadnego pojednania by nie było z Bogiem, tak ze strony grzesznika. Ani też nie może być przebłagania Boga i pozostawienie grzesznika w stanie grzechu. Prawda? To jest także pojednanie przez podniesienie. To jest tego wszystkiego dokonuje Jezus, dlatego lepiej to słowo oddawać dokona pojednania. Ale wracamy do naszego wersetu 11. Ma przeprowadzić cielca za swój własny grzech i dokona pojednania za siebie i za swój dom. Zażnie tego cielca na ofiarę za swój własny grzech. Kontynuujemy aż do 15 dalej. Następnie weźmie pełną kadzielnicę rozżarzonych węgli z ołtarza, który jest przed Panem, i pełne garście miękkiego wonnego kadzidła i wniesie poza zasłonę. Nasypie kadzidło na ogień przed Panem, aby obok z kadzidła okrył wieko, które jest ponad świadectwem, i aby nie zginąć. Potem weźmie nieco krwi z cielca i pokropi swoim palcem na obłagalnię ku wschodowi oraz przed błagalnią pokropi z tej krwi 7 razy swoim palcem. Następnie zażnie kozła na ofiarę za grzech ludu, pojawia się ten kozioł, ten chudzina, jak widzimy na ekranie, i wniesie jego krew poza zasłonę. Uczyni z jego krwią podobnie, jak uczynił z krwią cielca. Pokropi na obłagalnię i przed obłagalnią. To był werset 15. Teraz skaczemy do 27, żeby zobaczyć, co jeszcze, jakie jeszcze inne instrukcje dotyczyły tych dwóch zwierząt. A cielca ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona dla dokonania nią obrzędu pojednania w świątyni, każe wynieść poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich odchody. Potraktowane identycznie, co do krwi i co do spalenia mięsa. A potem mamy werset 23-24, w którym mamy powiedziane, że Aaron się przebiera. Tak? Przebiera się z szat ofiarniczych w szaty takie typowe, czci i chwały, które były bardzo, bardzo piękne. Dzisiaj pod koniec wykładu też wyświetlę jedne i drugie. Na razie nie są nam one potrzebne. Więc werset 23-24 podkreślam, zmiana szat następowała po ofiarowaniu zarówno jednego zwierzęcia, jak i drugiego zwierzęcia. czyli ja zarówno tłustego cielca, który jest, jak w oczywisty sposób reprezentuje naszego Pana, tak? Tłuszcz, symbol miłości, nasz Pan doskonały. Miłość jest ukoronowaniem, podsumowaniem całego charakteru, jaki człowiek posiada. Wobec tego ilość posiadanego tłuszczu wskazuje w symbolice biblijnej na ilość posiadanej miłości. Stąd różnica między cielcem, który obrazuje naszego Pana, a kozłem, tym chudym, prawda, po prawej stronie, który reprezentuje grzeszników. Ale jeśli ci grzesznicy poszli za Jezusem, dostępowali usprawiedliwienia dzięki swojej wierze w tego właśnie cielca, w tego Jezusa, i bo otrzymując takie usprawiedliwienie, otrzymując zasługę Jego krwi przed Bogiem, byli traktowani tak samo jak sam cielec. Dlatego mamy powiedziane, że cielec był używany na oczyszczenie, dokonanie pojednania za siebie, za Arona. W Aronie jest pokazany właśnie ci, którzy idą za naszym Panem, członkowie Kościoła, ci tenże właśnie kozioł. To człowieczeństwo tych właśnie osób w tymże koźle jest pokazane. Ale chyba nie odczytałem jeszcze 23-24 o tym przebraniu się szat. Potem wejdzie Aaron do namiotu zgromadzenia, zdejmie lniane szaty, które ubrał, gdy wchodził do świątyni, i tam je zostawi. Obmyje swoje ciało wodą w miejscu świętym, włoży własne szaty, to są te czci i chwały, te zdobne. Wyjdzie i złoży swoją ofiarę całopalną i ofiarę całopalną ludu i dokona pojednania za siebie i za lud. Taki jest opis biblijny. Czyli jak widzimy, te dwie ofiary, pomimo tego, że były tak bardzo różne od siebie, były potraktowane tak samo. Dlaczego chudy kozioł został potraktowany tak samo jak bardzo tłusty i duży cielec? Dlatego, że zasługa cielca, zasługa naszego Pana, jego sprawiedliwość, jego bezgrzeszność przez wiarę została przypisana tym, którzy są pokazani w koźle. I z tego powodu oni zyskują w oczach Boga, stają się wolni od wyroku i dzięki temu Adamowego, tego, który wszyscy dziedziczymy, oni także i w takim stanie, zwolnieni z tego wyroku Adamowego, dziedzicznie im przekazywanego, mogą przyjść do Boga, poświęcić się i być traktowani przez Boga tak, jak gdyby byli doskonali. Taką właśnie rzecz dokonuje Bóg dla naśladowców Jezusa. Więc w tym obrazie widać, że zanim lud Izraela, czyli rodzaj ludzki, dostąpi jakichkolwiek błogosławieństw pod Nowym Przymierzem, musi być złożona jedna i druga ofiara. Musi być złożony cielec pokazujący naszego Pana, jego człowieczeństwo, jego ludzką naturę, i musi być złożony kozioł pokazujący, obrazujący Kościół, malutkie statko, i jego ludzką naturę. Który to kozioł miał cierpieć dokładnie tak samo, jak cierpiał Jezus. Innymi słowy, miał pić nalewany mu kielich. I o tym właśnie nasz Pan mówi w Łukasza 22:20, że ten kielich, który był im nalewany, gdy oni już zakończą swoją ofiarę, gdy zostaną w komplecie odnalezieni i będą obecni jako członkowie ciała Chrystusowego, wtedy dopiero otworzy się droga do zaprowadzania nowego przymierza. Przejdźmy zatem teraz do całego kielicha, bo do tej pory w sumie mówimy o tym kielichu, uznając, że każdy wie, co on reprezentuje, ale udowodnijmy to biblijnie. Kielich to doświadczenia. Różne. Radosne i smutne. Pewnie częściej w życiu dziecka Bożego może i radosne. Zależy kto, jakie ma doświadczenia. W Biblii, gdy mowa o kielichu, to przynajmniej te cytaty, które ja tutaj mam przygotowane, to częściej mówią o kielichu, który reprezentuje coś smutnego. Zobaczmy na te wersety, one się też na ekranie nie pojawią, więc ja je odczytam z Biblii. Mateusz 20:20-23. Przychodzi matka synów Zebedeuszowych do naszego Pana i jak wiemy, co chciała. Chciała pewnego wywyższenia, wyróżnienia dla swoich dwóch synów. I ma do niego taką oto prośbę. Powiedz, aby ci dwaj synowie moi zasiedli jeden po prawicy, drugi po lewicy w twoim królestwie. I ciekawa jest odpowiedź naszego Pana. Nie wiecie, o co prosicie? I pyta ich właśnie z tym kielichem. Czy możecie pić kielich, który ja pić będę? Oni? Tak, jak najbardziej, możemy. Więc nasz Pan mówi, kielich mój pić będziecie, bo zostanie wam, będzie on wam nalewany. Ja mam swój kielich i wy będziecie mieli pić taki sam kielich. Między nami nie ma, skoro chcecie być członkami mojego ciała, w którymkolwiek miejscu by to nie było tego ciała, to już Bóg zdecyduje, jak to nasz Pan mówi, to musicie pić ten sam kielich, musicie iść taką samą drogą ofiary, musicie się stać do mnie podobni, żebyście do mnie pasowali. Więc nasz Pan im mówi, kielich mój pić będziecie, ale zasiąść po prawicy mojej czy po lewicy nie moja to rzecz, lecz Ojca mego, który da to tym, którym zostało to przez Niego przygotowane. Potem mamy 26 rozdział, nieco dalej, i tam już będziemy mieli o naszym Panu i o Jego kielichu. On sam będzie mówił o swoim kielichu. 26-39. Nasz Pan modli się, w Getsemane jest. Potem postąpił nieco dalej, upadł na swoje oblicze i tak się modlił. Ojcze mój, jeśli można, niech mi ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Oczywiście mała uwaga, kielich, o którego ominięcie nasz Pan prosił, to nie rezygnacja z jego ofiary, z jego śmierci. On wiedział, po co przyszedł i niech wcale się z tego nie wycofywał, tylko nie rozumiał konieczności śmierci na krzyżu. Zatem ten kielich, który akurat taki miał być gorzki, miało to być śmierć, a nie taka normalna śmierć zacnego człowieka, tylko śmierć w stanie pohańbienia, niesławy, odrzucenia, przeklęcia, bo według zakonu najwięksi grzesznicy po ich ówczesnym ich uśmierceniu byli krzyżowani dla podkreślenia ohydności ich postępku. No i okazuje się, że nasz Pan, gdy zbliżała się jego śmierć, zrozumiał, że i jego czeka taki sposób śmierci, tak, że będzie ukrzyżowany, czego on nie rozumiał, czego konieczności nie rozumiał. W innym wykładzie, dlaczego Jezus musiał umrzeć na krzyżu, próbuje wyjaśnić ten fakt jako konieczny dla pokrycia zasługą Jezusa także grzechów największych grzeszników spośród narodu żydowskiego, którzy pod przymierzem zakonu zawarli z Bogiem dodatkową umowę i ją złamali co do jednego. Ale wracamy do naszego tematu. Jeszcze 42 werset, gdzie nasz Pan znowu po jakimś czasie odchodzi i modli się i mówi znowu to samo. Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. Następnie przechodzimy do Ewangelii Jana, 18 rozdziału, werset 11. Piotr próbuje bronić naszego Pana, gdy przychodzą żołnierze przeprowadzeni przez Judasza, żeby go aresztować. I nasz Pan do Piotra. Włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Jak widzimy, cały czas jest to kielich raczej smutny, kielich cierpień. Przechodzimy do Starego Testamentu, do psalmu 11 i w tym psalmie 11 mamy werset 6. Na bezbożnych syła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem ich kielicha. Znowu przykry ten, że kielich udziałem ich kielicha jest wicher palący, deszcz rozżarzonych węgli i siarki, tak opisane są przykre doświadczenia, które spadają na bezbożnych. Psalm 23:5. Zostawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją. Kielich mój się przelewa albo jest opływający. No tutaj już możemy się dopatrzyć kielicha zarówno smutnych, jak i tych przykrych, bolesnych doświadczeń, ale już nie tylko bolesnych, jest na pewno miejsce także i dla radosnych doświadczeń. Skoro kielich mój się przelewa, to wszystko to, wszystkie te doświadczenia, które w boskiej opatrzności są udziałem dziecka Bożego. A nie są one same tylko i wyłącznie smutne. Może nawet nie w większości smutne. Psalm 75:9. Bo w rękach Pana jest kielich wina musującego pełnego przypraw. Z niego nalewa, a wszyscy bezbożni na ziemi, nawet osad jego, wysączają i piją. Znowu negatywne, przykre doświadczenia, prawda? Widzimy, że z niego nalewa do ich kielichów, do kielicha każdego człowieka, każdego narodu. Każdy naród przechodzi swoje doświadczenia i każdy ma kielich nalewany, taki, jaki jest mu potrzebny. 116 psalm. Teraz i 12-13 werset. 116, 12 i 13. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. No i znowu ten podniosę kielich zbawienia, wszystkie te doświadczenia, które z ręki Pana w jego opatrzności są moim udziałem, zarówno te smutne, jak i te radosne. Tych drugich z pewnością znowu mam więcej. Jeremiasz 25:15 to ostatnie, jakie zacytuję na tenże kielich. Będzie znowu kielich przykry do picia, gorzki. Tak bowiem rzekł do mnie Pan, Bóg Izraela. Weź z mojej ręki ten kielich wina gniewu i daj z niego pić wszystkim narodom, do których Cię wysyłam. To jest kielich ucisku, który obecnie przeżywamy. i te narody muszą go pić, ponieważ należy im się to i bo tego Bóg im dodaje, tak żeby doprowadzić ostatecznie do obalenia, upadku, rozpadu obecnego porządku rzeczy, na ruinach którego przyjdzie Królestwo Boże. Zatem nie bójmy się, a nawet wyczekujmy końca obecnego złego świata, bo inaczej słowa modlitwy przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, nigdy się nie spełnią. Człowiek nigdy nie doprowadzi woli Boga na ziemi. Widzimy, jak to się dzieje już ponad 2000 lat od chrześcijaństwa, nie licząc wcześniejszych okresów, ale przynajmniej chrześcijanie powinni to zaprowadzić przynajmniej w chrześcijańskich krajach, albo przynajmniej w jednym chrześcijańskim kraju, tak dla pokazania, że jest to możliwe. Nigdzie nie ma w żadnym chrześcijańskim kraju woli Boga pełnionej tak, jak jest w niebie, ale będzie, ale będzie. O kielichu mówi też jeszcze jeden zapis ewangeliczny i teraz go właśnie wyświetlam. Słowa naszego Pana z Mateusza 26, 27 i 29 to są także wypowiedziane przy wieczerzy, zaraz do tego się odniosę, a podkreślę, że tutaj rzeczywiście jest mowa o wylewaniu krwi Jezusa. Tutaj Jezus mówi o wylewaniu swojej krwi. Nie tak jak w Łukasza o nalewaniu kielicha, który następnie mają pić jego naśladowcy. Mówi tutaj o wylewaniu swojej krwi. A mówi tak. Potem wziął kielich i podziękował, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy. Albowiem, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Tak, to jest krew moja nowego przymierza, to co jest w tymże kielichu, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. No i dodał jeszcze, że nie będę pił odtąd tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie mego Ojca. Zaczynając od tyłu, ten kielich, na który nasz Pan umawiał się ze swoimi uczniami w królestwie swego Ojca, to kielich już samej radości, bo w królestwie, prawda? Czyli po zakończeniu wszystkich prób, wszystkich doświadczeń, po uwielbieniu i nie tylko naszego Pana, ale całego Jego Kościoła, będzie kielich radości przeżywany tam przez nich. Ale to przyszłość dla nich i tylko dla nich. Wracamy do tego, co wytłuszczone. Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Tutaj nasz Pan rzeczywiście mówi o krwi. No i pojawia się pewien problem, od którego teraz chcę rozpocząć, albo który teraz chcę wprowadzić, od którego chcę rozpocząć dokładniejsze omawianie tych słów. Jak wiemy, nasz Pan tą ostatnią wieczerzę obchodził tylko raz. Nie było dwóch, ani żadnej większej ich liczby. Zatem była tylko jedna. Więc pojawia się pytanie, jak nasz Pan, że naprawdę w czasie tej ostatniej wieczerzy powiedział? Czy tak, jak zapisał to Łukasz, tak, w Łukasz 22:20, czy tak, jak tak, czyli to co poprawiliśmy, ten kielich, który jest wam nalewany we krwi mojej, jest nowym przymierzem, czy ten nasz Pan powiedział tak, jak zapisał Mateusz? Albowiem to tak, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Mamy dokładnie te same słowa, bo jest to jednorazowa okazja, zapisane dwojako. Dla przeciwników Biblii, wyższych krytyków, którzy lubią znajdować w Biblii błędy, jest to okazja do zarzucenia nieprawdziwości zapisom biblijnym, ponieważ jedna i ta sama okazja, jedne i te same słowa zapisane dwojako. Dla nas nie jest to problem, ponieważ my rozumiemy, że w Biblii Bóg podaje górne, głębokie nauki. I przede wszystkim zapisy biblijne są podane w taki sposób, który ma pokazać jakąś głębszą myśl, głębszą naukę zawartą w takich czy innych słowach. Dlatego czasami możemy mieć coś różnie zapisane, a to z tego powodu, że te dwa różne zapisy mają zwrócić uwagę na dwie różne rzeczy. Mamy podobny przypadek już w Ewangeliach, w Nowym Testamencie, chociażby przy przeklęciu drzewa figowego. Zależnie do której Ewangelii pójdziemy, znajdziemy opis, że nasz Pan albo powiedział, niech się owoc z ciebie nie rodzi do wieku, albo niech nikt z ciebie owocu nie jada do wieku. Słowa podobne, prawda? No bo jak się nie będzie owoc z ciebie rodził, tak? Z Izraela, to drzewo figowe to Izrael. Jak się nie będzie owoc z niego rodził, to nikt automatycznie go nie będzie jadł. Niemniej jednak słowa są inne. Więc jak nasz Pan powiedział? Niech się owoc z ciebie nie rodzi, czy niech nikt z ciebie owocu nie jada? Jedno wydarzenie. Chyba, że ktoś powie, były dwa razy różne wydarzenia i za każdym razem powiedział inaczej. No, nie mamy żadnych przesłanek, żeby zakładać, że były dwa różne wydarzenia, a zostały zapisane pod natchnieniem w opatrzności Boga dlatego inaczej, żeby zwrócić uwagę na to, że Izrael do końca wieku Ewangelii miał być odrzucony i nie miał przynosić żadnych owoców. I to jest właśnie, niech się z siebie owoc nie rodzi aż do wieku, do końca wieku. No a druga rzecz, na drugą rzecz, tak, te słowa zapisane, niech nikt z ciebie owocu nie jada, miały wskazywać brak korzyści dla innych z Izraela. I tylko do końca wieku. Z czego także mamy już tutaj jak gdyby nadzieję i sygnał, że z końcem pewnego wieku Izrael zacznie przynosić owoce i inni będą mogli je z niego spożywać. Bo jeszcze raz powtarzam, nowe przymierze będzie zawarte przez Boga z Izraelem. Dla korzyści ludzkości, ale z Izraelem. Dla korzyści ludzkości przez stanie się ludzkości częścią Izraela. Przez skierowanie, pójście do Izraela po warunki nowego przymierza, które chętnie oni udzielą, bo Bóg jest tym zainteresowany i będzie zapraszał do Izraela wszystkie narody świata. W ten sposób będzie jeden rodzaj ludzki ostatecznie, bez różnicy narodowościowej. Żeby poprzeć to jeszcze inną ilustracją, żeby pokazać, że, bo to może być dla kogoś szokujące albo zaskakujące, tak, że w ten sposób tłumaczymy różne pozornie sprzeczne zapisy biblijne, to zwróć uwagę na jeszcze jeden zapis. W Starym Testamencie pod zakonem osoba, która miała trąd na pewnej części swojego ciała, była nieczysta. Ten trąd był miejscowy, w różnych miejscach tam się mógł pojawiać i jak się pojawiał, to była ona nieczysta. Ale jeżeli była cała pokryta trądem, to była czysta. Tak mamy zapisane w Starym Testamencie. No i co powiemy na ten temat? Czy osoba częściowo pokryta trądem jest bardziej nieczysta niż gdy jest cała pokryta trądem? Według zapisu biblijnego w Starym Testamencie tak właśnie jest. Całkowicie trędowaty, w pełni pokryty trądem jest czysty, natomiast częściowo mający tylko plamkę jakoś chociażby, jest nieczysty. No przecież z punktu widzenia medycznego i normalnego człowieka jest to bezsens. Znowu można postawić zarzut. Ale Bóg zawarł w tym przypisie głębsze rzeczy. Jego nie interesował trąd literalny. Z pewnością osoba jest całkowicie trądowata, jest tak samo albo jeszcze bardziej nieczysta niż ta, która ma tylko trąd na części ciała. Ale Bóg w trądzie symbolizuje grzech. I mówiąc o osobach całkowicie trędowatych jako o czystych, miał na myśli, że w obecnym czasie, w wieku Ewangelii, w tym czasie, w którym jeszcze wciąż żyjemy, przed nowym przymierzem, przed ogólną restytucją dla świata ludzkości, wszyscy ci, którzy są całkowicie trędowaty, to są ludzie tego świata, grzeszni, po Adamie. Oni Boga póki co nie interesują. On ich nie szuka. Oni są całkowicie trędowaci i czekają na swój czas, na swoje miejsce, na swoją kolej w Królestwie naszego Pana, pod Nowym Przymierzem. On ich z grobu wyprowadzi i będzie ich z tego trądu leczył. Natomiast interesują go ci, którzy mieli częściowy trąd. Dlaczego? Bo ci pokazani jako posiadający częściowy trąd, to osoby, które przyszły do Jezusa, będąc wcześniej całkowicie trędowate oczywiście, przyszły do Jezusa i uzyskały usprawiedliwienie. Jego zasługa została im przypisana na podstawie ich wiary. Czyli wyrok adamowy, nieczystość, grzeszność została z nich zdjęta. Stali się czyści, wolni od trądu, całkowicie wolni od trądu. Tak jak wcześniej byli całkowicie trędowaci, tak stali się całkowicie zdrowi, czyści. I nagle u tych tak oczyszczonych pojawia się miejscowy trąd. Czyli dziecko Boże wraca do grzechu. Dopuszcza, żeby ten grzech na nim się rozwijał. Po jego uprzednim oczyszczeniu. Taki jest nieczysty i dlatego Boga to interesowało. Wieku ewangelitacka nieczystość go interesuje i dlatego podał taki dziwny, zdawać by się mogło z literalnego punktu widzenia, zapis Starego Testamentu. Tyle tytułem wyjaśnienia. Czyli a wracając jeszcze do naszych tych dwóch, tak, do tych kielichów i tych dwóch słów naszego Pana z Mateusza 26 i z Łukasza 22. Nasz Pan powiedział albo tak, albo tak. Nie wiem, jak on powiedział naprawdę. Ważne jest, że pod natchnieniem Bóg zalecił, aby zostało to zapisane na dwa różne sposoby, bo chciał pokazać dwie różne, bardzo ważne i głębokie rzeczy. W Mateuszu coś innego, w Łukasza coś innego. Zatem wróćmy do Łukasza. Ten kielich, który jest wam nalewany przez krew moją jest nowym przymierzem, idzie śladem 3 Mojżeszowej, 16 rozdział, gdzie przed chwilą byliśmy i czytaliśmy o ofiarowaniu cielca i kozła pańskiego. Tłusty cielec, chudy kozioł, czyli nasz Pan pełen doskonałości, jego naśladowcy pokazani w koźle chudzi, ale dzięki oczyszczeniu od Jezusa, zasługą Jezusa, potraktowani przez Boga tak samo jak cielec. Czytaliśmy, to jest ta wspólna, ich wspólna ofiara. I tu właśnie o tym fakcie mamy pokazany udział Kościoła w tak zwanej ofierze za grzech, czyli inaczej, innymi słowy mówiąc, w procesie pojednywania ludzkości z Bogiem. Mamy tutaj cielca plus kozioł, bo ludzkość jest pojednywana z Bogiem właśnie w ten taki dwustopniowy, dwuetapowy sposób. Najpierw zasługa krew cielca idzie na oczyszczenie się, tak, Aron, bo mam powiedziane Arona, siebie, za swój dom, a kozioł miał być za lud. Czyli w obecnym czasie tylko ci, którzy przychodzą do Jezusa, są oczyszczani. Dopóki oni żyją i się rozwijają, świat musi czekać na swoją kolejkę. Ale później, kiedy oni skończą to oczyszczanie się swoje, zostaną wybrani w komplecie, zakończą swoją ofiarę, przychodzi czas na świat ludzkości. Natomiast Mateusz 26 rozdział, tak, to co czytowałeś przed chwilą, który mówi, to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów, idzie śladem 3 Mojżeszowej 9, 2 i 7, gdzie jest pominięty udział maluszkiego statka, kościoła, w tym procesie pojednowania ludzkości i jest pokazany tylko sam cielec, jako dokonujący pojednania absolutnie za wszystkich, za siebie i za lud. Czytamy. Pojawił się zapis w 3 Mojżeszowej 9, 2, 7. Powiedział do Arona, weź sobie młodego cielca na ofiarę za grzech. No i barana na całopalenie. Oba bez skazy. Zbliż się do ołtarza i złóż swoją ofiarę za grzech i swoje całopalenie i dokonaj przebłagania, lepiej pojednania, tak jak mówiłem, za siebie i lud. Widzimy, co tu pisze? Cielec na ofiarę za grzech miał być na pojednanie za siebie, tak jak w 3 Mojżeszowej 16, a także i za lud. Czyli inaczej niż w 3 Mojżeszowej 16, bo tam za lud był kozioł. Skąd co to, dlaczego mamy raz tak? Bo oczywiście wróg Biblii albo wyższy krytyk będzie miał okazję, żeby się znowu tutaj przyczepić tego fragmentu i mówić niespójne, nielogiczne, sprzeczne same z sobą, a to wcale nie. 3 Mojżeszowa 16 pokazuje dwuetapowy sposób pojednywania ludzkości. W obecnym czasie zasługa cielca naszego Pana przypisana na podstawie wiary tylko jego domowi Arona, czyli powiedzmy naśladowcom Jezusa, którzy swoje życie oddają, poświęcają Jemu. A gdy oni skończą później, tak, jako ten kozioł symboliczny, gdy oni kończą, to wtedy krew kozła idzie ta ubłaganie tak samo jak krew cielca, żeby mogła być użyta za świat. Ale każdy wie, że kozioł przecież tak naprawdę nie miał żadnej wartości. On tylko był uznany za wartościowy przez Boga z tego powodu, że byli gotowi oni poświęcić swoje życie Bogu przez Jezusa. Więc on dał im taki zaszczyt, że potraktuje ich ofiarę tak samo, jak potraktował ofiarę Jezusa, pomimo ogromnej różnicy między nimi. Zatem, gdy krew kozła pańskiego wraca potem na ubłagalnię, jest kopiona tak samo jak wcześniej krew cielca, to tak naprawdę jest to krew kozła pańskiego, czy jest to krew cielca zwrócona, oddana przez kozła pańskiego? Gdyż wcześniej kozioł pański tą krwią został oczyszczony. Oczyszczenie, pojednanie było przecież za siebie, dokładnie przez Arona. Ten Aron jest pokazany jako nowe stworzenie w człowieku, a jako ludzie, ludzka natura właśnie w tych zwierzętach, tak? Cielec to ludzka natura naszego Pana, a kozioł ludzka natura jego naśladowców. Zatem, żeby nie było wątpliwości, Bóg pokazuje zarówno etapy pojednywania ludzkości ze sobą, i to jest 3 Mojżeszowa 16 rozdział, jak również Łukasz 22:20. Kielich nalewany naśladowcom Jezusa, oni piją i dopiero później będzie nowe przymierze. A w 3 Mojżeszowej 9 rozdziale udział Kościoła jest pominięty, jest pokazane, że tak w rzeczywistości to tylko krew cielca dokonuje pojednania wszystkich. I za siebie była krew cielca i za lud. Jak to przed chwilą czytaliśmy, 3 Mojżeszowa 9, 2 i 7. Polecam ten fragment, bo on pokazuje, że pomimo dwuetapowego pojednywania ludzkości w obecnym czasie i w przyszłości pod nowym przymierzem, jeśli chodzi o resztę ludzkości, tych, którzy w tym życiu nie przyjdą do Jezusa, większość, jak widzimy, nie przychodzi wcale i nie dostępuje żadnego zbawienia, żadnej reformy, raczej się degraduje w grzechach i upadkach, więc żeby nie było wątpliwości, że nasz Pan, cielec, jest jedyną wartościową ofiarą, którą Bóg akceptuje zarówno za siebie, jak i za lud w przyszłości, jest Jezus, jest cielec, tylko i wyłącznie. Tam, gdzie jest mowa o koźle jako ofiarowany, jako ofierze za grzech, to jest tylko pokazany jeden z etap, że jest to dwuetapowe i to jest pierwszy etap. Kozioł nie wnosi żadnej wartości do tejże krwi cielca, którą wcześniej otrzymał. Kozioł oddaje tą krew cielca, którą wcześniej otrzymał, zwraca jak gdyby swój udział, swoją rolę, ponieważ on po dokończeniu swego biegu on już jej nie potrzebuje. Z punktu widzenia 3 Mojżeszowej 16, czyli wspólnego kielicha Jezusa i Melchizedeka statka, mamy także zapisane słowa u Żydów w 13 rozdziale. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do najświętszego miejsca za grzech, tych właśnie dwóch, tak, są spalane za obozem. Znowu mamy ich wspólne tak potraktowanie. Przeczytaliśmy to także w 3 Mojżeszowej. Zaraz Paweł do tego też nawiązuje. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. Tak dla przypomnienia, to był tak obóz, prawda? I poza obozem były palone mięso, odchody. Były bardzo nieprzyjemne. Widzimy ludzie, którzy w tym palaniu brali udział, aż odwracali swoje twarze i nosy zatykali, bo był to nieprzyjemny widok. Pamiętam, jak ofiara naszego Pana, Izajasz 53 rozdział, była traktowana. Nie widzieliśmy nic powabnego, nic urokliwego w naszym Panu. Świat, Żydzi, Jego współcześni nie widzieli nic pięknego, wręcz ohydnego, żadnego uroku w Jego ofierze, no bo szedł drogą nie taką, jaką oni by szli, chcieli iść, albo żeby On szedł. Podobnie naśladowcy Jezusa. Dlatego tutaj Paweł symbolicznie zachęca do wyjścia poza obóz, czyli do stanu opotępienia, odrzucenia przez to nominalny lud Boży, przez tych, którzy niby są ludem Bożym, a tak naprawdę nim nie są, i ci, którzy nie rozumieją drogi poświęcenia, nie rozumieli drogi poświęcenia Jezusa. Dlatego też ta ofiara była właśnie w tej części mięsa, skór, odchodów, kopyt palona poza obozem, gdzie było nieprzyjemnie i gdzie ci, którzy są pokazani w obozie, czy to Żydzi z czasów naszego Pana, czy ogólnie nominalni chrześcijanie, później przez cały wiek Ewangelii, gdy kozioł był palony w ten sam sposób, patrzyli z obrzydzeniem na prawdziwe dzieci Boże, które były zdolne do ofiary i nawet gotowe były oddać swoje życie, żyjąc inaczej niż tenże świat. Tak stąd Paweł, mówiąc symbolikom 3 Mojżeszowej 16, zachęca do wyjścia poza obóz, czyli do niebania się wyjść naprzeciw doświadczeniom ciężkim, przykrym, bolesnym, urągającym, odrzucającym, które miały być, które były udziałem Jezusa i miały być udziałem Jego naśladowców, ponieważ argumentuje, ciała tych zwierząt, których krew jest wnoszona, są spalane za obozem. A były takie dwa zwierzęta, nie tylko doskonały cielec nasz Pan, bo tylko także i my, pokazani w tymże koźle, chudziny, ale dzięki wartości Jego krwi nam przypisanej jesteśmy traktowani przez Boga tak samo jak cielec, więc i musimy wyjść poza obóz do Niego. Prawda? Nie literalne żadne miejsce, tylko musimy śmiało, odważnie, bez strachu przyjmować na siebie te doświadczenia, które w boskiej opatrzności są naszym udziałem. Jak wiemy, dla wielu z nich kończyło się to męczeńską śmiercią. Pierwszym z tego grona był Szczepan. Gdy go kamienowali, nie byli zachwyceni jego postawą. To właśnie tak, to kamienowanie Szczepana to nic innego jak dręczenie go, prześladowanie go, zadawanie mu śmierci fizycznie, aż końcowo fizycznie została ona zadana. Później stosy inkwizycji i te różne inne rzeczy w historii są wszystkim znane. Teraz kilka łatwiejszych fragmentów dla odmiany. Na szczęście mamy i trudniejsze, i łatwiejsze fragmenty. Te łatwiejsze będą tylko przeze mnie odczytane z Biblii. 1 Koryntów, 10 rozdział, 16 i 17 werset. W tymże fragmencie możemy zobaczyć, jak Paweł zestawia, zespala, utożsamia członków Kościoła, samego siebie i innych braci z klasy morskiego statka z Jezusem. Bo pisze tak. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest wspólnotą albo udziałem krwi Chrystusa? Paweł już mówi o kielichu. Chleb, który łamiemy, czyż nie jest wspólnotą albo udziałem ciała Chrystusa? Ponieważ jest jeden chleb, My, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Tamtej w części pierwszej również czytałem liczne wersety biblijne pokazujące jedność, wspólność, wspólnotę. Tak? Ciało jako Chrystusa jako głowę i ciało. Chrystus to nie jednostka, ale tylko głowa dużego organizmu porównywanego w Biblii do człowieka. Wszyscy inni członkowie tego ciała, czyli ręce, nogi, części brzucha, kolana i tak dalej, to poszczególni bracia z malutkiego statka. Tak Paweł to argumentował, o tym mówiliśmy w części pierwszej, cytując liczne wersety biblijne na poparcie. Czytamy Żydów 2:11 w tej chwili. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. No to mówi ten, z jednego. To są bracia. To są bracia. Jezus i członkowie Jego ciała to bracia. Jana 14 rozdział. Cofamy się troszeczkę do Ewangelii. Jana 14 rozdział 2-3. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Obietnica dla tejże właśnie klasy. Przygotuję wam miejsce, wy musicie być razem ze mną. Nie, cały świat ludzkości nie będzie dokładnie w tym samym miejscu, gdzie Jezus. Tylko ci wybrani, ci pokazani w koźle, ci, których ofiarę Bóg przyjmował dokładnie w ten sam sposób, jak ofiarę samego Jezusa, jak ofiarę cielca. I 1 Jana 3:2. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Gdy On się objawi, będziemy do Niego podobni. Chociaż jeszcze w tej chwili nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale to nie ma znaczenia. Będziemy w tym samym mieszkaniu, w tym samym domu, który On dla nas przygotowuje i będziemy Mu podobni. Ujrzymy Go. Po tych kilku łatwiejszych, trzy trudniejsze. Będą to ostatnie trzy trudniejsze, ale że będą trudniejsze, no to troszeczkę czasu nam jeszcze zajmą. Kolosensów 1:24. Znowu problem z tłumaczeniem. Na przykład Biblia Warszawska oddaje Kolosensów 1:24 tak. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełnię na ciele moim niedostatku udręk chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Podkreślałem to za, bo to za jest dwa razy źle przetłumaczone. Mamy słowo hyper. W pierwszym części o tym słowie hyper mówiłem i teraz znowu przywołuję jego znaczenia. To słowo hyper jest tutaj użyty w dwóch różnych znaczeniach. Oto są wszystkie jego znaczenia i żaden z nich to nie jest za. Jak Biblia Warszawska na przykład oddaje to ten hyper jako za. Znaczenie więcej niż ponad, tutaj polski hipermarket, można przywołać, prawda? Hipermarket to duży market. Hiperinflacja to bardzo duża inflacja, czyli hiper oznacza ponad coś. Więcej niż jakaś tam norma. A drugie znaczenie z tych wielu to z powodu dla. I gdybyś zając boski plan z różnych innych fragmentów biblijnych, od razu widzimy, że tenże hyper nie jest tu właściwie przetłumaczony, że Paweł nie mógł mieć na myśli tego, co sugeruje to błędne tłumaczenie, bo co ono sugeruje? To za was. Czyli tak, raduje się z cierpień, które za was noszę. Czyżby Paweł chciał napisać, że cierpiał za Kościół? To on cierpiał za Kościół? Nie Jezus cierpiał za Kościół? A potem to, że dopełnia niedostatku udręk chrystusowych za ciało. Znowu mamy za ciało, to jakby za ciało Chrystusa on cierpiał i to jeszcze te niezręczne niedostatki udręk chrystusowych, co by mogło sugerować, że ofierze Jezusa czegoś brakowało. Także bardzo, bardzo kiepskie tłumaczenie, niegodne polecenia. Więc biorąc pod uwagę znaczenie hyper, te dwa znaczenia, które tutaj na żółto podkreśliłem, powinno być to tłumaczone tak. Teraz raduję się z cierpień, który więcej niż wy ponad was znoszę. Czyli Paweł chciał powiedzieć w tej części pierwszej, że cierpi bardziej niż inni bracia. Nie, że cierpi za nich, tylko cierpi ponad nich. Bardziej niż oni cierpią. Jakby ktoś nie wierzył, że Paweł cierpiał bardziej niż inni bracia, to ten drugi Koryntów 11 rozdział się dlatego wyświetlił. Więc idziemy tam. I w tym drugim Koryntów 11 rozdziale od 22 czytamy obronę Pawła przed zarzutami, że on nie jest apostołem żadnym. Prześladowcą był, to nie jest żaden apostoł. On się tutaj broni. I między innymi w tej obronie pisze tak. Hebrajczykami są, ja także. Izraelitami są, ja także. Potomkami Abrahama są, ja także. sługami Chrystusa są, jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach. O, przepraszam, jeszcze powinien zwrócić uwagę, że w wersecie 23, tak, gdzie on mówi, daleko więcej ja, jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja jestem tymi wszystkimi sługami Chrystusa, potomkami Abrahama i tak dalej. I tam, gdzie mamy daleko więcej, w Biblii Warszawskiej przynajmniej są to dwa słowa, to tam jest hyper. I ten chyba był daleko więcej, ponad. W tym przypadku dobrze oddali. Jakoś pasowało im do kontekstu, no bo łatwy werset. Jak jest werset trudniejszy, to tłumacze się gubią, bo nie rozumieją cieni przybytku, ofiar z dnia pojednania, tych wszystkich relacji, prawda, że Chrystus, głowa, ciało. No i potem dojdą do trudnego wersetu i całkowicie nie wiedzą, w którą stronę pójść. Tak jak Łukasz 22:20. Przecież tłumacza z Łukasza 22:20 wiedzieli, że w Grece Jezus wylewanie odnosi do kielicha, a nie do krwi. No ale nie mogli sobie, jak to możliwe, co to? No to wszystko tak przetłumaczyli, żeby chodziło o krew. I w ten sposób zniszczyli całą głębię myśli, jaką nasz Pan tam chciał zawrzeć. Ale wracamy do cytatu. Więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz kamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, od zbójców, od rodaków, od pogan, w mieście, na pustyni, na morzu, między fałszywymi braćmi. W trudzie, znoju, często niedosypianiu, głodzie, pragnieniu, często w postach, w zimie, na gości. I jeszcze raz wracamy do drugiego zdania. Dopełniam na ciele moim to, co... I właśnie nie niedostatku, tylko to, co pozostaje. Nie niedostatek, brak. Tylko to, co pozostaje z ucisków, z udręk, cierpień Chrystusa dla ciała Jego. Czyli cierpię w sposób przewidziany dla członków Chrystusa. Nie tylko dla mnie, tak jakby sugerował za ciało Jego, on tego cierpiał, tylko cierpienia, kielich nalewany naśladowcom Jezusa, który oni musieli wypić, bo mieli być przecież rozwinięci przez te cierpienia w ten sam sposób, do takiego samego ciała, jakim była ich głowa, Jezus. Czyli Bóg przewidział, pozostawił dla nich pewne doświadczenia, dokładnie takie same, tego samego rodzaju, które przechodził Chrystus, dlatego są to cierpienia, uciski, udręki chrystusowe. One są przeznaczone dla ciała chrystusowego, dla tego kozła, który miał być ofiarowany tak samo jak cielec, żeby rozwinęło w nich ten sam charakter. Rzymian 8:29 pięknie mówi nam o oczekiwaniu Boga co do ich jakości, co do jakości i charakteru, który mieli rozwijać. Bo tym Rzymian 8:29 czytamy. Bo tych, o których przedtem wiedział, przeznaczył, aby mieli kształt tożsamy z obrazem Syna Jego, aby On był pierworodnym pośród wielu braci. Tu podkreślam bardzo ważne dosłowne tłumaczenie, że te, o których on wcześniej wiedział, członkach ciała Chrystusowego, to tych przeznaczył, i teraz zobaczmy, na co przeznaczył, aby mieli kształt tożsamy. Tam różne przykłady mówią, że może, że byli podobni i tak dalej. To dobrze, też dobrze, ale tam jest jeszcze bardziej. Muszą być bardzo podobni. Nie tylko tak podobni. Muszą być tożsami, bo oni mają być członkami tego samego ciała. Co prawda nie będą głową, głowa najważniejsza, głowa myśli, kieruje, zarządza. No ale cała reszta ciała musi być dopasowana też do tej głowy. No wyobraźmy sobie, gdybyśmy my, mając głowy takie, jakie mamy, mieli jakieś części ciała pasujące do różnych zwierząt, prawda? Zupełnie to by nie pasowało w sumie, w całości, i taki człowiek, taka istota nie wyglądałaby atrakcyjnie, mając głowę ludzką, a niektóre części ciała z różnych zwierząt, bo niedopasowane do głowy. Kolejny trudny werset to Żydów 7:26-27. Tak, mówiłem, że będą ich trzy, prawda? I to jest drugi z tych trzech, czyli dosyć szybko posuwamy się do przodu, bo już jesteśmy na tym drugim. Mamy znowu tutaj problem. Apostoł tutaj pokazuje znowu jedność Jezusa i Kościoła jako arcykapłana, ale mamy problem. Żaden przekład tego dobrze nie oddaje. W czym jest problem? W tych pierwszych słowach. To, co podkreśliłem, prawda, w greckim tekście na niebiesko. Taki bowiem nam przystało arcykapłan. Problemem jest to, że w Grece, w tym zdaniu pierwszym, nie ma czasownika. Werset 26 w oryginalnej Grece nie posiada czasownika. Po prostu mówi, taki bowiem nam przystało arcykapłan. No i większość przekładów próbuje to tak rozwiązać, to zdanie bez czasownika, że dodaje jakieś formy czasownikowe, no bo trzeba dodać, inaczej nie ma to brzmienia. Taki bowiem nam przystało arcykapłan, to nie brzmi spójnie, trzeba coś dodać, jakiś czasownik. Więc niestety tłumacze przekłady biblijne dodają takie formy czasownikowe, żeby odnieść ten piękny opis arcykapłana do Jezusa. Tam są potem piękne przymiotniki, święty, tak, niewinny i tak dalej. I odnoszą to do Jezusa. No zobaczmy. Na przykład UBG. Takiego to przystało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa. Biblia Tysiąclecia udaje inny czasownik, ale również ciągnie w stronę Jezusa, że chodzi o Jezusa jako jednostkę. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosy. I gdyby był to jeden werset, tylko 26 sam sobie, no to w porządku, nic nie można było mieć żadnych zastrzeżeń, ale Paweł kontynuuje swoją myśl w wersecie 27 i pisze coś, co całkowicie nie pasuje do wersetu 26. Zobaczmy. Który nie musi, według UBG, który nie musi codziennie, jak tamci najwyżsi kapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy ludu, uczynił to bowiem raz, ofiarując samego siebie. Czy widzimy problem między wersetem 26 a 27? Jeśli w wersecie 26 Paweł mówi o Jezusie jako kapłanie świętym, arcykapłanie niewinny, świętym, niewinnym, nieskaranym, odłączonym od grzeszników, dlaczego w wersecie 27 twierdzi, że musiał on składać ofiary za własne grzechy? Czy nie czyni to z Jezusa grzesznika? Za jakie własne grzechy Jezus jako jednostka miałby składać ofiary? Paweł nie mówi, że on nie składał tylko te ofiary za własne grzechy, bo ktoś powie, on pisze, że nie musiał składać ofiary za własne grzechy. No pisze, bo pisze, że musiał, tylko że zrobił to jedną ofiarą. Mówi, że taka była różnica, że tam w dniu pojednania były dwie ofiary, cielca i kozła pańskiego. Najpierw były tak, ciele za siebie, za własne grzechy i kozioł za grzechy ludu. A mówi, a Jezus zrobił to jedną ofiarą i za własne grzechy i za grzechy ludu, czyli no także za siebie samego, jeśli jako Jezusa. Jeżeli to tłumaczenie miałoby być poprawne. Jak wcześniej mówiłem, problem jest w tym, że w wersecie 26 nie ma czasownika. I nie werset 27 jest problemem, tylko 26, ten, gdzie nie ma czasownika. I trzeba jakiś dodać. A najlepiej dodać czasownik, który ładnie harmonizuje z całym boskim planem. I tym czasownikiem powinien być. Czasownik być. Takim to przystało nam być arcykapłanem. Świętym, niewinnym, nieskalanym, odłączonym od grzeszników, wywyższonym nad niebiosa. I mówiąc w ten sposób, Paweł ma na myśli Chrystusa, głowę i ciało. Ma na myśli wszystkich członków ciała. Ma na myśli fakt, że cielec był ofiarowany przez Arona, żeby się sam oczyścił, tak? Siebie, za siebie i za dom swój. I on tutaj się, tak? Widzi cały Kościół w tym arcykapłanie. I dlatego potem z tego punktu widzenia zobaczymy, jak on pięknie argumentuje. Jest to logiczne, harmonijne. Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy. Tu ma na myśli Arona ofiarującego cielca za siebie, członków ciała Chrystusowego, bo zasługa Jezusa poszła za Chrystusa w członkach tego ciała, bez głowy. A następnie za grzechy ludu, tu ma na myśli Arona ofiarującego kozła za lud, uczynił to bowiem raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Uczynił to, czyli złożył ofiarę za własne grzechy i za grzechy ludu, ofiarując za samego siebie. Tak jak zresztą apostoł Jan w swoim pierwszym liście pisze, dzieci moje, to wam pisze, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Kto ogląda to na ekranie, to widzi te kolory, prawda, żółtawy i niebieskawy, wobec tego to one nie są przypadkowe. Tam, gdzie żółte, grzechy nasze. Ciało Chrystusa, tak, poniżej głowy, członkowie ciała Chrystusowego. To ta niebieskawa, czyli w sensie cielec, za siebie, za dom swój. I za grzechy, a to co na niebiesko jest za grzechy całego świata. Też mamy te dwustopniowe, prawda? I on jest nie tylko za grzechy, cielec jest nie tylko za nasze grzechy, za nas pokazanych w jego ciele Chrystusowym, albo w koźle w trzeciej Mojżeszowej 16. On także jest za grzechy całego świata, czyli za ten lud, za którego w trzeciej Mojżeszowej 16 szła krew kozła, żeby go oczyścić. A według trzeciej Mojżeszowej 9 rozdział była to krew cielca, tak jak tłumaczyliśmy. Zawsze jest to tylko i wyłącznie krew cielca, tylko ona pojednuje wszystkich. i Kościół w obecnym czasie i świat ludzkości w przyszłości. Tylko robi to na dwa etapy, w dwóch różnych okresach czasu, na dwa różne sposoby. Tutaj przez przypisanie im tej zasługi na podstawie ich wiary, co oni czyni ich doskonałymi, i w przyszłości wieku tysiąclecia w restytucji całego świata ludzkości, gdzie rzeczywiście Jezus, ale już nie tylko sam, tylko razem ze wstrząkami swojego ciała, Chrystus, głowa i ciało, będzie ciągnął cały świat ludzkości do góry, do rzeczywistej doskonałości. Do rzeczywistej doskonałości. Pisząc zatem w tych wersetach 26-27 o arcykapłanie, Paweł ma na myśli całego Chrystusa, głowę i ciało. A ponieważ członkowie jego ciała w czasie, gdy byli wybierani w wieku Ewangelii, potrzebowali ofiary Jezusa za swoje grzechy, bo byli przecież grzeszni, członkowie tego samego upadłego rodzaju jak my wszyscy, ofiara Jezusa była składana najpierw za własne grzechy tego kapłana, ale tylko i wyłącznie w członkach jego ciała, gdyż głowa nie potrzebowała żadnej ofiary, sama będąc taką ofiarą za drugich. Nie tylko za członków jego ciała, ale także za cały świat w przyszłości, za całe grzechy całego świata w przyszłości, chociaż teraz sam świat z tego nie korzysta, bo jest pomijany, nie nadaje się, nie przychodzi do Boga przez Jezusa w pokucie, nie poświęca swojego życia, żyje dla siebie w grzeszności, samolubstwie, tak jak widzimy wokół siebie, dlatego ten świat się rozpada, nie ma dla niego nadziei i całe szczęście, bo nigdy nie byłoby tak, ten świat nigdy by nie doprowadził do tego, do czego doprowadzi Jezus w swoim królestwie. I ostatni trudny werset, który będziemy chcieli rozważyć w czasie naszego tematu, to 1 Koryntów 15:29, znowu hyper. Tak, znowu ten grecki hyper, w tym przypadku w znaczeniu z powodu dla, a nie za. Czytamy. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się chrzczą albo są chrzczeni z powodu umarłych? Dla umarłych, nie za umarłych. Nie za umarłych, tylko z powodu ich, dla nich, dla ich korzyści. Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, po co się chrzczą? I znowu nie za nich, tylko z ich powodu, dla nich. Tak Paweł mówi w tymże wersecie. Czyli po co? Do czego się sprowadza pytanie Pawła? Po co przygotowują się, żeby w przyszłości, jako członkowie ciała Chrystusa, przeprowadzić sąd świata i błogosławić go restytucją? No, oto tak, kto pamięta albo nie pamięta, to przypomnę, że Paweł w 1 Koryntów 15 uzasadnia fakt, logikę, realność zmartwychwstania. Używa tam wiele różnych argumentów wcześniej i w końcu sięga także po ten argument. Jeżeli niektórzy mówią, że nie ma zmartwychwstania, że ludzie z grobu nie wrócą, to między innymi zadaje pytanie, skoro miałoby tak być, że nie wrócą z grobów ludzie, to po co się chrzczą, poświęcają się, bo tu mówimy, chodzi o prawdziwy chrzest poświęcenia, nie ten zanurzenie w wodzie, tylko prawdziwy chrzest poświęcenia się, czyli śmierci dla siebie i świata życia dla Boga, tak, symbolicznie. Po co się dla tych umarłych poświęca Kościół? Przecież ten Kościół ma ich potem z grobu wyprowadzać, ma im dawać restytucję, ma ich ten cały sąd ich przeprowadzić, ale jeżeli nie ma zmartwychwstania, to nie będzie sensu, nie ma sensu się poświęcać w tym celu, bo nie będzie kogo sądzić, nie będzie kogo podnosić, nie będzie dla korzyści kogokolwiek cokolwiek zrobić w przyszłości. A to, że świat ma być sądzony przez członków Kościoła i wszyscy w tym celu muszą być wyprowadzeni z grobu, no mamy chociażby w Mateusza 19, zaprawdę opowiadam wam, że wy, którzy mnie naśladowaliście w odrodzeniu, gdy Syn Człowieka zasiądzie na tronie swojej chwały, zasiądziecie i wy na 12 tronach, sądząc 12 plemion Izraela. Albo z 1 Koryntów 6:2, czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? To w pierwszej części też mówiłem, prawda? Słowa naszego Pana z Mateusza 19, że będziecie sądzić tylko 12 plemion Izraela, a tutaj będziecie sądzić świat. Ktoś powie, no to tylko Izrael czy cały świat? To wyjaśnienie jest takie, że nowe przymierze będzie zawarte z Izraelem, a cały świat pójdzie do Izraela po to nowe przymierze, po jego zasady, po jego rząd, tam zaprowadzany przez proroków Starego Testamentu, którzy będą zbudzeni, którzy będą, jak Biblia nam podaje, będą zbudzeni z grobu i będą reprezentować niebiańskie królestwo tutaj na ziemi. Tak jak kiedyś Jezus był na ziemi i reprezentował to królestwo, teraz prorocy Starego Testamentu wzbudzeni w doskonałych ludzkich ciałach, w tak zwanym lepszym zmartwychwstaniu, o którym Paweł wspomina w liście do Żydów, będą doskonałymi przedstawicielami niebiańskiego królestwa Jezusa, głowy i ciała Boga tutaj na ziemi. I przeprowadzą ten sąd całego świata ludzkości. Będą sądzić 12 plemion pokoleń Izraela, co obliczone są, wszyscy są obliczeni, są wszyscy z ludzkości. Z powyższych powodów Nowe Przymierze nie mogło rozpocząć się już od śmierci Jezusa. Wracam do tego wątku raz jeszcze, bo to jest bardzo ważne, a powszechnie uważa się, że Nowe Przymierze już obecnie jest w toku. Dlaczego? Ponieważ w jego zaprowadzaniu, czyli w procesie pojednywania ludzkości z Bogiem, ma mieć udział klasa Kościoła jako część najwyższego kapłana, która najpierw musiała być znaleziona w pełnej liczbie 144 tysięcy. A aby stać się członkami tego elitarnego ciała Chrystusa, członkowie Kościoła musieli pić ten sam kielich, który pił Jezus. Nie ma innej możliwości, bo kozioł miał być potraktowany tak samo jak cielec. I dlatego ten kielich, taki sam jak miał Jezus, był im nalewany przez cały okres rozwijania tej klasy. Każdy z nich, począwszy od apostołów, aż do ostatnich członków tejże klasy, wybieranych tutaj na ziemi, miał nalewany kielich odpowiedni, żeby się, pijąc ten kielich, mógł rozwinąć do swego miejsca w ciele Chrystusa. Wierzymy, że ten wybór już jest zakończony. Tejże klasy morskiego statka, że Chrystus głowa ciała jest kompletny i dlatego spodziewamy się niebawem rozpoczęcia zaprowadzania na ziemi no właśnie tego nowego przymierza. Przez Chrystusa, ale już głowę i ciało. Czyli spodziewamy się rozpoczęcia ofiarowania barania całopalenia, który towarzyszył kozłowi. Pamiętamy, jak tam czytałem, wtedy na to uwagi nie zwracałem, ale gdy były ofiary za grzech, cielec i kozioł, to zawsze była z nim ofiara całopalna, tak? Całopalenia, baran w postaci ofiary całopalenia przy cielcu i przy koźle. Ta ofiara całopalenia w Biblii przedstawia błogosławienie, błogosławieństwa udzielane przez Boga z tego powodu, że ofiara za grzech, której ta ofiara całopalenia towarzyszyła, podobała się Bogu, została przyjęta i Bóg może błogosławić. I właśnie czekamy na to, kiedy baran całopalenia, który towarzyszy kozłowi, będzie palony, bo to oznacza nie mniej, nie więcej jak błogosławieństwa restytucji dla ludzkości. Począwszy od wyprowadzania ludzi z grobu. Przez Arona w boskiej naturze, który będzie już przebrany z szaty lnianych w szaty czci i chwały. Obiecałem w trakcie wykładu, że wyświetlę Arona w tych dwóch szatach. Szaty lniane, ofiarnicze, wtedy kiedy tenże Aron jako głowa i ciało się przygotowywuje w obecnym czasie. No i przebrany, piękny, te wszystkie jego ozdoby, które ma na sobie, pokazują wartości, charakteru, urzędu, który Bóg im dał i z pozycji tego charakteru będą mogli błogosławić cały świat ludzkości. W tej chwili tenże Aron się przebiera. Normalnie przebiera człowiek się ileś tam minut, może pół godziny, jak mam bardzo. Tutaj się przebiera ileś lat, prawda? Nie wiemy, kiedy to przebieranie się zakończy, ale on się w tej chwili przebiera i przygotowuje do błogosławienia świata ludzkości. Co jest coraz bliższe, widzimy po sytuacji na świecie, że ten moment u rozpadu obecnego porządku rzeczy jest coraz bliższy. Widzimy również zaognianie się sytuacji wokół Izraela, co musi mieć miejsce, gdyż Izrael nie rozpozna Jezusa w pokojowych warunkach, tylko w warunkach ataku na tenże kraj przez jego wrogów, których ma bardzo, bardzo wielu. I gdy do tego ataku dojdzie, a niebawem dojdzie, widzimy te przygotowania. Bóg będzie walczył z powodu obietnic nie danych obecnemu Izraelowi, który w wielu przypadkach jest niewierzący i niewierny, ale z powodu obietnic, które dał ich ojcom, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. On te obietnice wobec potomków, ich cielesnych potomków spełni ze względu na to, że byli mu bliscy tamci, Abraham, Izak, Jakub. Abraham nazwany przecież był przyjacielem Boga i skoro mu obiecał, to spełni te obietnice. Ale stanie się to właśnie w takich warunkach dramatycznych dla tego narodu. Ale z tych opresji Bóg wyprowadzi ostatecznie Izrael, wzbudzi im proroków Starego Testamentu w doskonałych ciałach. Będą oni reprezentować niebiańskie królestwo tutaj na ziemi. Dla błogosławienia nie tylko Izraela, ale także całego świata ludzkości, wszystkich nas. Jakże innego znaczenia nabierają teraz słowa Jezusa z Łukasza 22:20. Ten kielich, który się wam nalewa przez krew moją jest nowym przymierzem. Jeszcze raz to przeczytam z komentarzami w nawiasach. Oczywiście wyobraźmy te nawiasy. Ten kielich, w nawiasie, cierpienia, doświadczenia, jakie wam będą nalewane przez krew moją, dzięki przypisanej zasłudze mojej krwi, mnie cielca, który tobie, chudy koźle, przypisał całą swoją zasługę i uczynił cię tak samo wartościowym jak cielec, chociaż nie wcale nie jesteś. to te wasze cierpienia, które się wam nalewa, dzięki mojej krwi wam przypisanej, są nowym przymierzem, bo gdy się rozwiniecie jako członkowie mego ciała w komplecie, to i zwolnicie tą krew do zastosowania za świat ludzkości, ja tę samą krew cielca, nie waszą krew kozła, ona nie ma wartości. Ona macie wartość tylko dzięki mojej krwi. Więc ta moja krew będzie wtedy mogła być użyta dla błogosławienia całego świata ludzkości przez zaprowadzenie z nim, począwszy od Izraela, przez Izrael nowego przymierza. Życząc wszystkim, aby ten dzień inauguracji nowego przymierza przyszedł jak najwcześniej, kończę ten wykład, życząc błogosławieństw i dziękuję za uwagę.